Kolejna godzina licencji na życie. Monika Hemperek, Elżbieta Dec, która jest psychoterapeutką, terapeutką uzależnień, psychologiem i pracuje z osobami uzależnionymi. Rozmawiamy o uzależnieniach, o tym, jakie skutki ponosimy uzależniając się, choćby właśnie od internetu. Takie wydaje nam się lekkie, akceptowalne uzależnionko, a nie jest takim lekkim i takim niepoważnym, wobec którego można tak obojętnie przejść.
Tak, jak mamy taką świadomość społeczną, że zażywanie narkotyków albo picie alkoholu, zwłaszcza przez młode osoby, jest czymś złym i mamy wyobrażenie, jakie to negatywne konsekwencje niesie dla życia i zdrowia. I jakby nikt z tym nie dyskutuje, tak jeżeli chodzi o te zależnienia behawioralne, zwłaszcza o tym, co spotyka nas w ciągu ostatnich 10 lat i wzrost dostępności internetu i smartfonów sprawia, że jakby nie do końca zdajemy sobie sprawę z tych negatywnych konsekwencji, które ponoszą coraz młodsze dzieci. No bo jest już tak, że nawet takie roczne, dwuletnie dziecko sporą część swojego życia spędza przed ekranem. I rodzice traktują to jako taką trochę elektroniczną niańkę się nazywa, ale takie właśnie duże ułatwienie i bardzo chętnie z tego skorzystają. Natomiast trudno powiedzieć, jakie będzie mieć to przełożenie dla tych małych dzieci, które kiedyś staną się osobami dorosłymi. Już teraz badania pokazują, że zwłaszcza na populacji takiej ogólnej widać, jak bardzo używanie smartfonów sprawia, że psuje nam się wzrok i jak duży jest teraz wzrost krótkowzroczności. Dlatego, że nasze oczy nie są przystosowane ewolucyjnie do tego, żeby patrzeć te pół metra niżej, tylko raczej do takich dalszych odległości. Dlatego już samo czytanie i książki, i to już od dawna jest tak, że im osoba więcej czyta, tym ten wzrok się psuje. Natomiast w dobie smartfonów i tego, że dzieci potrafią spędzić przed swoim telefonem nawet 8 albo i 10 godzin, sprawia, że ten wzrok faktycznie zupełnie nie odpoczywa i bardzo, bardzo dużo młodych osób cierpi na krótkowzroczność. To jest jedna z tych negatywnych konsekwencji. Druga to jest nadwaga i otyłość, tak? Sprawdzałam dzisiaj Główny Urząd Statystyczny, który podaje, że już 57% Polaków waży więcej niż powinno. Sprawdzałam to dwa razy, bo nie mogłam uwierzyć, że tak duży jest procent osób, które przekroczyło swoją wagę. I to niesie ze sobą olbrzymie, różne negatywne konsekwencje dla zdrowia, tak? Dla naszej sprawności. Dlatego, że takie osoby po przekroczeniu pewnej masy ciała w ogóle stają się niepełnosprawne i potrzebują wielu pomocy. Natomiast no, też w ogóle to negatywnie wpływa na zdrowie. I teraz chciałam podzielić się z Państwem badaniami, które były prowadzone na szczurach, ale które pokazują, jak to uzależnienie od jedzenia zmienia nasze doznania, no jak wpływa też na wagę. Było badanie i były trzy grupy szczurów. Jedna karmiona karmią szczurzą, druga karmiona karmą dietą zachodnią, czy to były kiełbaski, serniki, czekolada. I trzecia grupa, która dostęp do tej diety zachodniej miała przez godzinę. Przyrost masy ciała tych zwierzątek był taki, że w diecie karmionej dietą szczurach u tych zwierząt karmionych dietą zachodnią był dwukrotny przyrost wagi w porównaniu, dwukrotnie wyższy w porównaniu do diety przeznaczonej dla zwierząt. To, co pokazuje, jak nasza dieta obecna wpływa na to, że po prostu ważymy więcej faktycznie niż powinniśmy, ale miało to też swoje znaczenie neurologiczne, ponieważ szczury z diety zachodniej miały 40% wzrost od progu odczuwania przyjemności. To znaczy one musiały zjeść dużo więcej, żeby odczuły przyjemność z tego jedzenia. co w konsekwencji prowadzi do uzależnienia od jedzenia. Szczury z diety przeznaczonej dla zwierząt, ten próg przyjemności był od -10% do zera, to znaczy jak szczurek był głodny, no to czuł większą przyjemność z tego, że zjadł, do mniej więcej stabilnego poziomu. Szczury, które były karmione przez godzinę tą dietą zachodnią, miało od zera do mniej więcej +10%, tak, wzrost tego progu odczuwania przyjemności. No natomiast ta dieta zachodnia aż 40%, co pokazuje, że im człowiek więcej je takich słodyczy, tłustych rzeczy, tym potrzebuje tego więcej. I to jest takie samo napędzające się koło. Dlaczego o tym mówię w kontekście uzależnienia od internetu albo smartfonów? Po pierwsze dlatego, że osoby, które siedzą przed telewizorem albo oglądają coś na smartfonie, dużo częściej sięgają po różne przekąski, tak, żeby jakby umilić sobie czas dodatkowo. Mniej się ruszają, czyli ten wzrost wagi jest jeszcze większy, ale dlatego też, że w internecie jest mnóstwo reklam, które promują tą niezdrową żywność. Reklamy w zasadzie teraz bombardują nas już wszędzie, od Facebooka, poprzez YouTube, nie wspominając o takich typowych reklamach telewizji. No i wszędzie tam właśnie wszyscy wychwalają batoniki, które nam dają więcej energii, albo chipsy, które sprawiają, że milej nam się spędza czas ze znajomymi. No i wszystko niestety to są takie produkty, które powodują uzależnienie od tego jedzenia i wzrost masy ciała. No i myślę sobie, że najbardziej nieetyczne to jest to, że one są skierowane dla dzieci. No i jeżeli jeszcze osoba dorosła ma taką świadomość i może sobie wybrać, ja wiem, że ten batonik wygląda tak ślicznie i smakuje tak dobrze, ale ja wybieram chleb pełnoziarnisty z pomidorem, bo wiem, że to jest dla mnie dobre. O tyle dzieciom jest trudniej wytłumaczyć, że ten promowany przez wszystkich batonik wcale nie będzie dobry dla jego zdrowia, bo tam przecież mówił, że mama podaje dlatego, że kocha dzieci, więc to są takie skróty, w które dzieci bardzo wierzą i które też później sprawiają, że kupując to dzieci rozpoznają te produkty i chcą. Szkoda, że dodatkowo myślę, że atrakcyjność, ja jestem mamą, więc problem jest mi doskonale znany, że te wszystkie niezdrowe rzeczy często zaopatrywane są w różne etykiety związane z bajkami. I teraz trudno dziecku wytłumaczyć, że lepiej jest zjeść jabłko, które nie ma etykiety psiego patrolu, niż musik czekoladowy, tak, mleczno-czekoladowy, który ma tą etykietę, bo dziecko chce tylko dlatego, że jest to dla niego znane i ta bajka kojarzy mu się z czymś przyjemnym. W związku z tym zakłada, że zjedzenie tego produktu będzie dla niego też przyjemne. I tym sposobem to, co się dzieje w internecie, to, co cały czas jesteśmy bombardowani, ma wpływ właśnie na to, jak się odżywiamy.
Rozmawiałyśmy też o tym, że trudno dziecku przemycić taki musik zrobiony w domu, bo on też troszeczkę inaczej smakuje.
Dokładnie, nie bez przyczyny te rzeczy, które są zdrowe, smakują jednak mniej atrakcyjnie niż to, co ma dużą ilość cukru i różnych wzmacniaczy smaku, tak, dokładnie. I teoretycznie czytając skład mogłoby się wydawać, że on jest taki sam i że jest w porządku, natomiast są pewne rzeczy i konserwanty, które dodawane są w niewielkich ilościach, ale jednak sprawiają, że te produkty na przykład mogą leżeć na półce przez miesiąc czy dwa. I zmienia to smak i zmienia postrzeganie tego przez dzieci.
Mechanizmy uzależniania właściwie są wytwarzane od dziecka i to nie musi być związane z tym, że jest sytuacja DDA, że rodzice nadużywają jakichś substancji.
Tak, dlatego właśnie, że ten świat, internet i to, co jakby promuje technologie cyfrowe, dotyka nas cały czas, to jest obecne w życiu dzieci w zasadzie od początku. Myślę sobie, że nie bez przyczyny też tak wiele reklam kierowanych jest właśnie do dzieci, bo to jest taka grupa, której ciężko odmówić, bo każdy by chciał dla swojego dziecka jak najlepiej.
Z punktu widzenia producenta przyszłościowa grupa.
Tak. I trudniej jest dziecku coś odmówić, trudniej mu też wytłumaczyć, że codzienne jedzenie batonika nie jest dobrym rozwiązaniem. Więc no, to jest jednocześnie taka grupa, która bardzo napędza rynek, a z drugiej strony stawia przed rodzicami właśnie takie wyzwanie, że to nie jest najlepsze. Zresztą dotyczy to samo jakby korzystania z, czy oglądania telewizji, że to jest po prostu przyjemne. I trudno dziecku wytłumaczyć, że 10 minut bajki będzie wystarczającą ilością, skoro w telewizji kanał dla dzieci jest od 8 do 20. I one trudno im zrozumieć, że skoro jest, no to dlaczego ja nie mogę tyle oglądać, ile tam jest, tak? To jest kolejna jakaś trudność, którą myślę borykają się rodzice. Zaś oglądanie telewizji, tak jak właśnie czy bycie w internecie, niesłychanie negatywnie wpływa na naszą zdolność koncentracji. I to faktycznie jest coś, co spotyka się bardzo często w gabinetach, że ilość osób z zaburzeniami uwagi rośnie. No i przekłada się to tak naprawdę w populacji globalnej na trudności, które te osoby będą miały w życiu dorosłym z realizacją różnych zadań i takich dotyczących prozaicznych czynności, tak? Bo przy dużych deficytach koncentracji uwagi takie osoby no, mają też trudność z wykonywaniem takich zwykłych rzeczy, nie wiem, z prowadzeniem samochodu, z pamiętaniem o płatnościach różnych, tak? No bo tak szybko ta uwaga ich się zmienia, że umykają im te różne istotne rzeczy, ale też przede wszystkim w ich realizacji pracy zawodowej. I myślę sobie, że to może być w kolejnych pokoleniach jakaś kolejna trudność, z którą pracodawcy będą musieli się zmierzyć. Zresztą już teraz jest tak, że osoby na przykład muszą więcej czasu poświęcić na tą samą pracę, dlatego że samo pracowanie przy komputerze jakby skłania albo umożliwia nam sięganie po różne dystraktory, po Facebooka, po pocztę. I tu warto podkreślić, że multitasking, czyli taka wielozadaniowość przy zadaniach złożonych jest mitem. O ile możemy skakać i klaskać w ręce i te zadania nas nie przerastają, tak nie da się czytać dwóch książek naraz.
I chyba jednocześnie.
Wszystko. Tak. I każdy przejść od jednego złożonego zadania do drugiego nie będzie wyrazowaniem tych zadań równocześnie, tylko będzie przerzucaniem się od jednego do drugiego i niestety tracimy na ponosimy takie poznawcze koszty tego, że musimy przerzucać tę uwagę. Zresztą myślę sobie, że każdy doskonale może to by sobie zobaczyć na własnym przykładzie, jak telefon potrafi być rozpraszający. Wystarczy sięgnąć po książkę, położyć telefon obok, żeby zobaczyć, jak często zdarza nam się sięgać i sprawdzać, czy przypadkiem nie mamy żadnej wiadomości i jak później ile czasu musimy poświęcić, żeby ponownie skoncentrować się na czytanej treści.
O ile mamy wyłączone powiadomienia, bo jak są włączone, to cały czas coś pika, nie?
Mm-hmm. Przy młodszych dzieciach ten deficyt uwagi i te zaburzające działanie telewizora, czy komputera, czy telefonu będą miały jeszcze większy wpływ. Ja też mam taki przykład chłopca, który po ograniczeniu znacznym oglądania filmów na YouTube faktycznie zaobserwował u siebie pozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o jego zdolność koncentracji uwagi. Poza tym też takie badania pokazały, że to nadmierne korzystanie, oglądanie różnych filmów i korzystanie z internetu prowadzi też do takich zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. I też miałam takiego pacjenta, który po znaczącym ograniczeniu korzystania z YouTube przez miesiąc, tato powiedział, że zachowuje się już dużo spokojniej i nie przejawia takich nasilonych zachowań jak wcześniej. Więc to są takie praktyczne też przykłady tego, jak to korzystanie małych dzieci, zwłaszcza z internetu, negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie i na koncentrację, i na jakieś trudności właśnie w dostosowywaniu się do różnych norm i zasad.
Ta nadpobudliwość brała się z tego, że to dziecko było przebodźcowane?
Dokładnie. Tak, nawet ja zawsze proponuję rodzicom, którzy przychodzą z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji uwagi, żeby spróbowały sobie znaleźć, jak wyglądają bajki z lat 70., a jak wyglądają bajki współczesne. Jak duża jest różnica w nasyceniu akcją, w kolorach, w głośności, w tempie akcji. To jest niesamowite i te dzieciaki, które jakby oglądają te nowoczesne bajki, w których ta akcja jest taka bardzo dynamiczna, tam cały czas coś się dzieje, wszystko jest głośne, jest głośna muzyka, one często nie są w stanie obejrzeć tych bajek z lat 70., 80., bo ich po prostu nudzą. Bo jeżeli tam jakieś zwierzątko idzie i idzie przez na przykład 20 sekund, to dla dzieci, przy których ta zmiana akcji jest, nie wiem, co 5 sekund, jest to po prostu za długie. I to pokazuje, jak bardzo ten czas koncentracji uwagi się skraca w naszym przypadku, zwłaszcza tych małych dzieci, tak? Że to ma jeszcze, myślę sobie, większe przełożenie, dlaczego wiele osób nie chce czytać książek. Bo tam akcja jest jeszcze wolniejsza niż nawet w tych kreskówkach. Zanim się dojdzie do jakiejś akcji, zanim coś się wydarzy z tym bohaterem, no to trzeba ileś czasu przysłuchać, tak, tą książkę albo samemu przeczytać. Więc to się staje, później ma to przełożenie na to, że te dzieciaki, raz, że im trudniej się skoncentrować, a drugi raz, że później same nie mają takich wzorców czytania książek. A czytanie jest głównym narzędziem uczenia się, więc to będzie mieć przełożenie na naukę tak naprawdę na wszystkich etapach edukacji, bo jeżeli dziecko dobrze nie opanuje i nie polubi czytania w młodszych klasach szkoły podstawowej, to będzie się z tym problemem borykać tak naprawdę aż na studia, dlatego że aż do czasów studiów tak naprawdę głównym naszym narzędziem poznania jest czytanie. I okazuje się, także to jest, czy czytanie, czy pisanie jest dużo wydajniejsze i dużo korzystniejsze dla uczenia niż słuchanie jakiejś audycji czy oglądanie jakichś edukacyjnych wiadomości. Że jednak to przetwarzanie w przypadku czytania albo jeszcze lepiej pisania notatek jest głębsze, bo ktoś musi, pisząc, musi jakby przetwarzać, tak? Bo tam są też ruchy motoryczne, więc to przetwarzanie jest jakby na dwóch poziomach. Raz, że człowiek widzi, często też słyszy, tak? A drugi raz, że później też motorycznie to odtwarza.
Elżbieta Dec. Rozmawiamy o uzależnieniach. Okazuje się, że nie tylko twarde narkotyki, alkohol, ale też zwykły internet może prowadzić do tylu problemów, do tylu też dysfunkcji. O profilaktyce, jak temu zapobiegać, bo to może by wydawać się walką z wiatrakami, ale przecież są mechanizmy, które pozwolą uwolnić się od tego typu uzależnień albo nie dać się złapać w tę pułapkę. Porozmawiamy już po krótkiej przerwie.